Gry wideo sprawiają, że w ułamku sekundy przenosimy się do wykreowanego przez ich twórców świata. Bywa on zresztą znacznie bardziej interesujący niż nasza codzienność. Grając zapominamy o stresach, obowiązkach, a nawet wrzuconej przed chwilą do piekarnika pizzy. Paradoksalnie, to właśnie nasze zaangażowanie sprawia, że często nie zwracamy uwagi na towarzyszące nam w grach dźwięki. W czasie dzisiejszego spotkania od kompozytorki i programistki Zofii Domarackiej dowiemy się tego właśnie. Jak powstają kompozycje do gier? Co trzeba umieć, żeby zająć się ich pisaniem? Jakie kompetencje przydają się na początku drogi zawodowej, a także czemu będąc kompozytorem muzyki, warto też mieć zaprzyjaźnionego adwokata? Ja nazywam się Max Bielecki i zapraszam na kolejne spotkanie realizowane w ramach podcastu Technologia Człowiek. Słuchasz podcastu z cyklu Technologia Człowiek, realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej wiedzy o wpływie technologii na ludzi znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zosiu, witam Cię na pokładzie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Jak wygląda proces tworzenia muzyki do gier? Co się dzieje po kolei, od czego to się zaczyna? Coś opowiedz nam o tym.
Jest to takie bardzo otwarte pytanie i odpowiem klasykiem, to zależy.
To ja tu jestem psychologiem. To jest moja odpowiedź.
To jak wygląda proces w dużej mierze zależy od tego, co to jest za gra, jaki jest budżet, jaki to jest zespół, jakie ma doświadczenie, jak bardzo też zespół tworzący grę przykłada tak naprawdę wagę do tej warstwy audio, to znaczy jak bardzo ona ma być istotna w grze, tak? I na pewno te procesy się bardzo różnią w zależności właśnie od tych rzeczy. Moje doświadczenie głównie bazuje tutaj na mniejszych grach, często to są po prostu gry niezależne, gry indie. Ale myślę, że można jakieś takie wspólne mianowniki na pewno tutaj wydzielić. Zawsze na początku trzeba się skomunikować z osobą, która jest tutaj albo naszym klientem, albo jakąś osobą po prostu kreatywną, która w jakiś sposób decyduje tej warstwy dźwiękowej. Jeżeli to jest duże studio, no to często jest to na przykład taka osoba jak music director czy audio director, która jakoś wyznacza ten kierunek. W przypadku mniejszych firm, gdzie na przykład nie ma na stałe osób odpowiedzialnych za audio zatrudnionych, no to w zależności od tego, tak jak wygląda struktura firmy, to może być czy jakiś creative director, czy designer, czy może po prostu w ogóle osoba, która prowadzi to studio. No i tutaj najpierw się trzeba spotkać i przedyskutować, jakie są założenia tej gry, czyli w zasadzie co to jest za gra, co my chcemy przekazać, jaki ma być klimat. No i tutaj w moim doświadczeniu się też zdarzało różnie. Bywało tak, że dostawałam bardzo konkretne wytyczne, co jest oczekiwane. Tutaj często też operujemy referencjami muzycznymi, tak? Czyli tutaj na przykład osoba, która oczekuje jakiegoś konkretnego efektu od nas, może nam wysłać jakieś utwory czy soundtracki, które im się podobają. Bądź na przykład w przypadku, kiedy miałam okazję współpracować z różnymi studiami na stałe, no to ten kierunek wychodził ode mnie, tak? Czyli na przykład ja będąc członkiem zespołu, wiedziałam, co to jest za gra, miałam dostęp do każdej fazy, tak? Czyli widziałam tę grę już w jakiejś tam na etapie prototypu jakiegoś wczesnego i wtedy ja mogę sama zaproponować ze swojej strony, tak jak ja widzę ten soundtrack. Też mogę, myślę, że ten sposób operowania referencjami też jest o tyle dobry, że czasami trudno jest się porozumieć, jeśli chodzi o język, który nie zawsze jest spójny i nie zawsze jest koniecznie zrozumiały.
A wiesz co, to może takie pytanie trochę znowu naiwne, ale bardzo mnie ciekawi, jak tak naprawdę brzmi taki opis, to znaczy co ten klient mówi? Tu ma być strasznie, a tu ma być pięknie, a tu ma być sentymentalnie, czy jakimi kategoriami się to w ogóle opisuje? No bo wyobrażam sobie, że jeżeli dostajesz konkretne przykłady utworów, którymi masz się zainspirować, no to pewnie jest trochę prościej, bo wiadomo, jakie tam nastroje są w tej muzyce zakodowane. A jak to ma być opisane, to co tak naprawdę ten klient mówi?
To znaczy, wydaje mi się, że najważniejsze jest przekazać, jakie emocje chcemy tutaj zawrzeć w grze. Na pewno jeżeli na przykład nie jesteśmy członkiem zespołu, no to musi tutaj być sformułowane jakieś tam pitch gry, tak? Albo jeżeli jest taka możliwość, możemy dostać dostęp do jakiegoś builda, bo jeżeli pracujemy jako osoba z zewnątrz, no to często to już jest na takim etapie, że już coś można zobaczyć. No więc albo sami możemy też zagrać w tę grę i sami się zorientować, czego ta gra potrzebuje. Albo właśnie możemy dostać opis, no i ten opis może wyglądać przeróżnie, no na przykład, nie wiem, że chcemy, nie wiem, nasza gra ma dużo wspólnego z jakimś cyklem natury, tak, jakieś opisy emocji, właśnie, że ciężka praca, albo, nie wiem, tak jak mówisz, jakieś napięcie w tej fazie gry, tak, oczekiwanie, jakieś takie słowa klucze, które mogą gdzieś tam nas naprowadzić na jakieś emocje. I do tego, jeśli jest taka możliwość, to jakieś referencje, które ja zazwyczaj traktuję niezbyt dosłownie, tylko bardziej właśnie na zasadzie, jaki ma być vibe, jaki ma być klimat tutaj, jakie mają być właśnie emocje.
Okej, okay, a w takim razie to też z takich pytań naiwnych. Masz już te nastroje i tak dalej, ale wspomniałeś właśnie o tym, że jest super, jeżeli masz dostęp w ogóle do czegoś, co już można obejrzeć. Na jakim tak naprawdę etapie tworzenia gry włącza się kompozytor? Bo pamiętam, że kiedy oglądałem kilka w ostatnim czasie dokumentów dotyczących pracy kompozytorów pracujących dla filmu, byłem zupełnie zszokowany, nawet w przypadku bardzo znanych twórców, w jakim tempie oni muszą pisać. To znaczy, że nagle się okazuje, że taka wielka sława kompozytorska ma 3 tygodnie, żeby w ogóle skomponować muzykę do jakiejś wielkiej produkcji. To brzmi jak zupełna abstrakcja.
To o tym się słyszy, tylko też trzeba pamiętać, że no, te sławy kompozytorów filmowych to często nie jest jedna osoba, która robi muzykę, tylko to jest cała firma i armia ludzi, więc no, dlatego oni też no, mają tutaj wsparcie i pomoc i dzięki temu no są w stanie dostarczyć to, ale to też z tego co wiem jest no dość jest to duże wyzwanie. Jeśli chodzi o gry, no to tutaj to też zależy, tak? Bo jeżeli są to firmy, które produkują właśnie duże gry i mają na stałe osoby odpowiedzialne za muzykę, no to wydaje mi się, że takich firm nie ma wiele i to są raczej takie albo te tak zwane AAA-owe tytuły, albo firmy, które robią gry, które stoją muzyką, na przykład jak Supergiant Games, możemy jeszcze sobie o tym potem porozmawiać, no to wtedy ta praca nad muzyką może się rozpocząć dużo wcześniej, właśnie już w zasadzie w dowolnym momencie, kiedy zaczynamy już rozmawiać o grze, no to o ile są siły przerobowe, to nic nie stoi na przeszkodzie. W moim przypadku, kiedy ja na stałe współpracowałam z firmami, czyli właśnie byłam zatrudniona na stałe, no to też tak naprawdę jak najwcześniej się dało, to już mogłam coś proponować. I jest to dobre podejście. Natomiast w przypadku mniejszych gier albo studiów, które mają mniejsze budżety, raczej taką osobę się zatrudnia później z tej przyczyny, że no gra, produkcja gry to jest proces bardzo mocno iteracyjny, tak? I no często bywa tak, że na przykład w zasadzie każdy element gry może być na którymś w którymś momencie developmentu po prostu wyrzucony i wtedy to jest koszt, tak?
Okej. Okay. Rozumiem, że dostajesz jakiś rodzaj, pewnie nazwę to językiem z trochę innego świata, no ale powiedziałbym, że jakiś rodzaj briefu na to, co ma się w tej warstwie muzycznej wydarzyć. I teraz bierzesz się za pisanie, no i tu jest właśnie pytanie, na przykład czy dobór instrumentarium należy do kompozytora, czy jednak do music audio dyrektora? Czy w momencie, w którym ty piszesz muzykę, to robisz to od początku do końca, czy ty ją, nie wiem, piszesz, a już instrumentuje, to nagrywa ktoś w ogóle niezależny? Jak to jest tą częścią produkcyjną? Jak to zwykle wygląda?
To znaczy generalnie decyzja tutaj raczej należy do kompozytora. Jeżeli na przykład pracowałam ze studiem, gdzie była osoba odpowiedzialna za dźwięk i dostałam dokumentację, gdzie jest dokładnie rozpisane właśnie jaki chcemy klimat, przykłady instrumentów, które możemy użyć, jak ten system muzyczny ma wyglądać, no to oczywiście bierzemy to pod uwagę, tak? Bo to jest, no, jest już na to jakiś pomysł, który przychodzi od klienta. No natomiast kompozytor jest tą osobą, która tworzy tę ścieżkę dźwiękową i raczej w moim przypadku to wychodziło jako pochodna tego, na przykład w jakiej stylistyce ma być soundtrack, tak? No i wtedy to pociąga za sobą też dobór instrumentów. Oczywiście bywa tak, że jeżeli to jest jakiś projekt, który wymaga więcej zasobów, więcej czasu, jest na to budżet, no to wiele osób się też wspomaga po prostu osobami, które mogą na przykład taki utwór zorkiestrować.
Okej, okay, to trochę już wiemy o tym, jak to jest z czasem i z timingiem całej tej produkcji. Trochę wiemy o tym, co ma do powiedzenia kompozytor, ale tu znowu trochę pytanie z czatu. Jak wygląda proces wgrywania muzyki do gry? Czy to robi kompozytor, czy to właściwie robi zespół programistów? Ja może to pytanie bym poszerzył, bo ja kiedyś zajmowałem się muzyką i, no i mam taką wizję, że jak mówimy ścieżka dźwiękowa, to ja sobie wyobrażam coś, co ma początek, środek i koniec, czy że to są jakieś kawałki muzyki, że ich się używa, ale tak naprawdę to może w grach to jest w ogóle zupełnie inaczej. To znaczy, na jakich zasadach jest ta muzyka w grze serwowana użytkownikowi? Jaka jest mechanika za tym?
Tak, tutaj też to jest ciekawe pytanie i tym się właśnie różni muzyka do gier od muzyki do innych mediów, że ona może być nieliniowa. Czyli oczywiście jest wiele gier, gdzie mamy po prostu playlistę, czyli jeden utwór za drugim się odgrywa, albo jest jakiś jeden utwór, który jest po prostu zalupowany i tylko na przykład przy zmianie lokacji się odgrywa jakiś inny utwór, bądź nowa playlista. Ale też mamy tutaj możliwości i narzędzia, żeby operować muzyką nieliniową, ponieważ jest to w ogóle medium nieliniowe, tak? Czyli nie tak jak w filmie, gdzie zawsze jest stała sekwencja, wiemy co się dalej wydarzy, w grze nie wiemy co gracz zrobi. I jest to bardzo, no to największa różnica właśnie, że my możemy, mamy taką możliwość, żeby na te zmiany reagować. No to się nazywa muzyką adaptacyjną, tak? Czyli jeżeli coś się dzieje w grze i ta muzyka się do tego dostosowuje. Mamy do tego narzędzia, są jakieś narzędzia też w silnikach gołych, tak? Ale jest też software, ktoś nazywa middleware, no najbardziej znany to AFMOD i WISE. I one są tutaj obsługiwane już przez osoby odpowiedzialne tutaj za warstwę audio. I tam możemy sobie implementować różne rozwiązania, które mogą polegać na tym, że na przykład ścieżki w muzyce nam się przełączają w zależności od tego, nie wiem, jak narasta napięcie w grze, albo jak się zmienia na przykład pora dnia, to utwór nam płynnie przechodzi.
Czyli żebym sobie to dobrze wyobraził. Gramy sobie w grę i zaczynają się dziać jakieś, nie wiem, sytuacja się zagęszcza, zaczynamy jechać coraz szybciej, albo lecieć coraz szybciej, albo atakuje nas coraz więcej złych potworów, albo cokolwiek takiego. I rozumiem, że na tej podstawie po prostu ten silnik, który serwuje muzykę, reaguje na to w jakiś sposób dynamiczny, tak? Czy jak to... Jak to dokładnie działa?
Działa to w ten sposób, że z silnika wysyłane są jakieś tam sygnały, eventy do tego middleware'a, który jest obsługiwany przez tutaj, gdzie implementuje muzykę czy audio właśnie osoba za to odpowiedzialna. I my wtedy wiemy, że jeżeli event A przyszedł, no to na przykład odpalamy taką ścieżkę. Albo jeżeli parametr ilość życia spadł poniżej jakiegoś progu, no to wtedy odpalamy, nie wiem, ciężkie bębny albo uruchamiamy jakiś filtr, który sprawia, że wszystko jest przytłumione i na tej zasadzie możemy tutaj reagować. No jest to taka forma też UX-a, tak? Czyli generalnie muzyka i dźwięk, o tym też może nie zawsze się pamięta, zwłaszcza muzyka może też nas po prostu informować o tym, co się dzieje, że to nie jest tylko kreowanie klimatu gry, czy wprowadzanie odpowiedniego nastroju, ale to jest też faktycznie informacja na temat tego, co się dzieje i często taka, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, tak, że gramy w grę i dopiero potem sobie myślimy, o faktycznie, jak tam skończy się ta sekwencja, to zawsze jest cisza nagle, tak, albo coś tam się dzieje i nawet tego może nie zawsze to rejestrujemy, że tak faktycznie jest.
A to w takim razie pytanie, jak... Co wtedy tak naprawdę jest tą kompozycją? To znaczy, ile tej muzyki trzeba? To też może takie naiwne pytanie, no ale w grę przynajmniej wiele gier, no może nie można grać w nieskończoność, ale można grać długo. To ile ktoś spędza przy niej dziesiątki godzin? A ile jest tam pod spodem tej muzyki tak naprawdę, którą ty piszesz?
No to jest trudno mierzalne i też zależy od tego, jak duża jest gra, tak? Trudno mierzalne w tym sensie, że no jeżeli mamy rzeczywiście taką playlistę liniową, no to faktycznie tutaj możemy policzyć, jak długie są te utwory i to sumować. No, natomiast jeżeli to jest jakaś muzyka, która jest adaptacyjna, czyli ma wiele warstw, wiele stanów, albo jakoś tam się losuje, no to troszkę trudno to jest liczyć. W moim przypadku to nie były jakoś tam szczególnie długie soundtracki, tak do godziny zazwyczaj, natomiast no, duże gry potrafią mieć po kilka godzin na przykład, tak? No i sztuka to jest też tak zrobić, żeby to się nie nudziło, nawet jeżeli gracz spędza w grze wiele godzin.
Pojawiło się też pytanie właśnie dotyczące znowu tego aspektu, pytania od Felicji, dotyczące tego aspektu takiego dotyczącego nagrywania. Czy całość muzyki, którą tworzysz w jakimś, komponujesz w jakimś programie, czy to jest tak, że najpierw ją komponujesz, a potem jednak jest ona nagrywana, nie wiem, z orkiestrą albo z żywymi wykonawcami? Jak to właściwie wygląda, jeżeli chodzi o ten aspekt taki, no, kto tę muzykę ostatecznie tworzy? No, poza, ja przyznam szczerze, jak się zajmowałem jeszcze muzyką, to byłem właśnie wykonawcą, więc bardzo mnie ciekawi, czy w wypadku muzyki do gier jeszcze w ogóle jest sens mówienia o wykonawcy, czy od czego to zależy? Może nie wiem, w wielkich produkcjach to się to gra na żywo, a w małych produkcjach to jednak nas na to nie stać? Czy jest tu jakaś zasada?
Generalnie tak zwany mock-up, czyli muzyka zrobiona na samplach, czyli tylko na komputerze, no to jest prawie zawsze pierwszy krok, ponieważ po prostu musimy sprawdzić, czy to działa, musimy wiedzieć, czy klient to zaakceptuje, tak? Bo nagranie, jeżeli nagrywamy na przykład całą orkiestrę, to jest ogromny koszt. No i tak samo w filmie, tak? No, to jest generalnie dość taka powszechna praktyka, że jednak zaczynamy od tego. Oczywiście, jeżeli jest to muzyka elektroniczna, no to wiadomo, tak, że to wszystko jest robione. No nie są to instrumenty nagrywane na żywo, no chyba, że to są jakieś analogowe syntezatory, tak, to można to podciągnąć.
Czy dobrze wnioskuję z całego opisu, że jest to jednak rozrywka, na którą mogą sobie pozwolić większe produkcje, zamożniejsze studia i
raczej tak, aczkolwiek też wiele rzeczy da się zrobić jakimś mniejszym kosztem, bo to nie jest tak, że jeżeli chcemy coś nagrać na żywo, to musi to być od razu cała orkiestra. Możemy na przykład sobie nagrać solistę, który nam bardzo ożywi tę produkcję, tak? I możemy po prostu też tak skonstruować soundtrack, żeby on bardzo dużo na tym zyskał, już mając w głowie to, że na przykład nagramy, no nie wiem, tylko kwartet smyczkowy albo tylko skrzypce solo. I to już na pewno bardzo dużo daje. Zresztą też robi się tak, że nawet jeżeli mamy sekcję smyczkową, to wtedy można tego solistę nałożyć na to, żeby to brzmiało po prostu bardziej organicznie. Także generalnie też da się to nie jakimś dużym kosztem zrobić tak, żeby bardzo pomogło po prostu.
Bardzo dużo tu widzę, pojawia się kolejnych pytań dotyczących nie tyle może procesu produkcji, ale tego, jak w ogóle znaleźć się w życiu w takim miejscu, w którym ty się znalazłaś. To znaczy takich rzeczy związanych z funkcjonowaniem zawodowym osoby komponującej. Więc pewnie na początek, zanim przejdziemy do tych konkretnych pytań, to miałbym prośbę, jakbyś mogła w kilku słowach powiedzieć, jak to się stało, że z programistki stałaś się kompozytorką. Może dodam, że tym bardziej, że teraz mnóstwo ludzi marzy o tym, żeby się zająć właśnie programowaniem, bo to jest ta najlepsza na świecie i najlepiej płatna praca. To opowiedz trochę o swojej drodze do zostania kompozytorką i też, no właśnie, o tych umiejętnościach, które są potrzebne, bo to trochę nie wiadomo, z której strony się zabrać za to. Jakie kompetencje powinien być wyposażony kompozytor muzyki do gier?
Tak, znaczy moja droga była może trochę niekonwencjonalna, bo faktycznie kończyłam drugi stopień ze studiami technicznymi i w zasadzie ten pomysł, żeby tworzyć muzykę do gier, to przyszedł mi do głowy dość późno, bo właśnie podczas studiów tam trafiłam też do takiego koła naukowego, które tworzyło grę. Oczywiście jakże inaczej, RPG, otwarty świat, tak, gra oczywiście nigdy nie użyła światła dziennego, ale bardzo dużo mi to dało doświadczenia, jakichś tam kontaktów i tam właśnie pierwszy raz przyszło mi do głowy, żeby spróbować stworzyć muzykę do gier. I cóż, potem poszłam zwykłą taką ścieżką IT, tak, czyli bardziej jakiś tam test, programowanie i tak dalej. A tą muzyką do gier zajmowałam się po godzinach, czyli jakieś tam zlecenia wpadały, Robiłam to na taki drugi etat właśnie po zwykłej pracy. I cóż, potem trafiłam do firmy Native Instruments, która jest takim wiodącym producentem oprogramowania i sprzętu muzycznego. I tam też bardzo się dużo nauczyłam.
To od razu na sekundę się tu wetnę i dopytam, bo skoro to był producent sprzętu muzycznego, to czy to znaczy, że właśnie była to firma, która się... To znaczy, czy wtedy jeszcze byłaś programistką, czy jednak byłaś kompozytorką, czy gdzieś pomiędzy?
Byłam programistką i właśnie na LinkedInie dostałam wiadomość od Native Instruments, że szukają tutaj osoby, która programuje w C++. I ja akurat właśnie w tym języku programowałam w mojej ówczesnej firmie. I jednocześnie też miałam w swoim CV dodane, że tworzę muzykę do gier, więc też byłam zaznajomiona z ich softwarem, tak, bo też go używałam, więc to był jakoś tam dobry match. No i trafiłam tam właśnie jako programistka, ale bardzo się trafiłam właśnie do zespołu syntezatorów, na czym mi bardzo zależało i dużo się właśnie w tej materii tam nauczyłam i wydaje mi się, że to było super, super doświadczenie. Też jakieś kontakty z Audiotech, wiedza na temat tego w ogóle jak wygląda proces i to, że nie wiem, Native ma bardzo duży taki szeroki katalog generalnie syntezatorów software'owych, więc też jak się czymś bawiłam, na przykład miałam jakieś pytania, no to mogłam sobie pójść do pokoju obok do kogoś, kto to zaprojektował, zapytać się albo do ludzi, co mają doktorat z DSP, którzy mogliby mi też o czymś poopowiadać i pobawić się różnymi rzeczami, którymi może nie miałabym możliwości w innych okolicznościach.
To tu w takim razie się jednak wetnę, bo nie chciałbym, żeby to była opowieść o tym, że wszyscy nasi słuchacze padną tu ze zdrości, że nie mieli takich okazji, więc zapytam może z tej strony. Super, te wszystkie doświadczenia super, ale skąd się wzięły te pierwsze zlecenia i w ogóle jaki był twój, jaka była twoja droga do tego, żeby zacząć pisać, bo to, że ty byłaś coraz mądrzejsza, to fantastycznie, ale jak to się dzieje, bo tu się pojawiają takie pytania między innymi, tak? Jakie są, jakich umiejętności oczekuje się od potencjalnego kandydata na osobę odpowiedzialną za implementowanie muzyki, jak rozpocząć komercyjną współpracę z twórcami gier wideo. Jakbyś miała komuś poradzić, kto myśli o tym, żeby zacząć, to co byś powiedziała takiej osobie?
To znaczy na pewno ważne, to jest taka specyficzna, takie specyficzne zajęcie, które wymaga trochę kompetencji w różnych dziedzinach, bo jedna dziedzina to jest samo tworzenie muzyki, czyli jakoś tam kompozycja, powiedzmy tak, w zależności od tego, jaką muzykę tworzymy, no to jakaś tam teoria muzyki czy orkiestracja. No ale też niekoniecznie to nie jest tak, że trzeba tutaj kończyć jakąś szkołę muzyczną, tak, bo niektórzy ludzie no, po prostu siadają i sobie to tam sami wykoncypują, tak, jak coś ma brzmieć. Bardzo dużo wiedzy jest dostępnej online w obecnych czasach, tak, dużo jakichś tam i tutoriali na YouTubie i kursów i partytur i tak dalej, więc tutaj nawet jeżeli nie mamy formalnej edukacji muzycznej, to ta wiedza jest dostępna. Druga rzecz to na pewno ta część techniczna, która też tutaj bym ją rozdzieliła na dwa obszary. Pierwsza rzecz no to jak nie tylko napisać taki utwór, ale jak na przykład właśnie stworzyć mockup, jakich narzędzi użyć. No jeżeli zaczynamy, no to pewnie trafimy na takie projekty, gdzie nie ma na początku jakiegoś tam dużego budżetu, więc na przykład sami będziemy musieli tę muzykę jakoś tam zmiksować, czyli zadbać o brzmienie, tak? Czyli jakaś tam powiedzmy wiedza, efekty, miks i tak dalej, podstawowa. Dalej taka część techniczna, która nie jest moim zdaniem absolutnie konieczna, ale na pewno pomaga. To jest na przykład właśnie znajomość tych programów middleware, czyli żeby rozumieć też jak powiedzmy może działać muzyka adaptacyjna i jeżeli jeszcze umiemy to zaimplementować, to super, aczkolwiek często jest tak, bywa tak, że implementuje to inna osoba. No i ostatnia część to jest ta część biznesowa, bo tutaj w tej materii no jest ten problem, że w każdym zespole, który tworzy grę, no to zazwyczaj mamy w zależności od rozmiaru zespołu kilkoro grafików, może kilkoro programistów, designerów i tak dalej, natomiast kompozytor zazwyczaj jest jeden. No więc mamy tutaj całą rzeszę chętnych, ale tych miejsc jest dużo mniej. No i tutaj na pewno też warto właśnie zadbać o swoje portfolio, o swoją stronę internetową, żeby też no, jakoś się zaprezentować, no bo jeżeli możemy tworzyć, nie wiem, najlepszą muzykę na świecie, ale nikt nie wie, że istniejemy, no to trudno wtedy dostać projekt, tak? No i tutaj było, zdaje się, pytanie, jak dostać pierwsze zlecenia, tak? Na pewno jest wiele dróg. Ja bym polecała śledzić różne na przykład grupy facebookowe, gdzie czasami się ludzie ogłaszają, że szukają takiej osoby. Są też projekty, które są niekomercyjne, czy jakieś tam ludzie tworzą projekty po godzinach, gdzie można zdobyć doświadczenie, więc na pewno też się można zgłosić do takiego projektu, żeby tam poznać ludzi i właśnie jakieś doświadczenie zdobyć. No a ostatnia rzecz jeszcze, myślę, że bym wspomniała o game jamach, to też często się pojawia ten temat, czyli to są takie hackatony growe, tak? Czyli po prostu spotykają się ludzie, są takie nawet międzynarodowe, globalne, tak, że jest weekend, 48 godzin albo tydzień, jest nawet jednogodzinny game jam, nie, przepraszam, 0 godziny, jak jest zmiana czasu. I tam się ludzie dobierają w grupy, im jest rzucany jakiś temat i w te na przykład 48 godzin tworzy się grę. No i to jest dobre miejsce, żeby właśnie się też sprawdzić, poznać ludzi. Tak, czasami z gier game jamowych powstają pełnoprawne produkcje, także myślę, że to jest jakaś tam droga, którą warto poeksplorować.
Aha, z jednej strony to brzmi jak takie dość typowe, powiedziałbym, ciułanie doświadczenia, przepraszam za ten zwrot, ale bardzo mi to też przypomina porady dotyczące w ogóle wejścia na rynek, za to taki game devu i tych początków tego rodzaju kariery. Tam w tamtym webinarze też pojawiały się właśnie te wątki i takich projektów jakichś indie i game jamów i tak dalej, ale też, no właśnie, chciałem się dopytać może o jedną rzecz, bo jak słyszę o tym, że w grupie ktoś się ogłasza i mówi, że może ktoś miałby ochotę sobie coś skomponować, to przypomina mi to trochę takie czasem na Facebooku przeklejane koszmarne propozycje pod tytułem, prawda, pan pani to zrobi, będzie miała to portfolio. Więc zapytam się tak okrutnie, czy rzeczywiście warto jest to twoim zdaniem zbierać, czy rzeczywiście to jest ścieżka, to znaczy napiszemy sobie pro publico bono albo w ramach takich projektów 2-3 razy muzykę, możemy się już potem czymś pochwalić, czy takie portfolio jest ważne, czy to jest to, na co patrzy osoba, która szuka potem kompozytora?
To znaczy wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka kompozytora i powiedzmy jakąś pulę osób, z którymi nie współpracował, no to na pewno będzie ta osoba patrzyła po prostu na jakieś tam nasze utwory, na jakim, czy trafiają w gusta, tam na jakim poziomie to jest produkcja. Czasami też po prostu w procesie rekrutacji jest jakieś zadanie, tak, czyli ileś osób ma skomponować jakiś tam fragment muzyczny i na tej podstawie ktoś tam jest wyłoniony, tak jako osoba, która będzie współpracować przy tej grze. Natomiast no, też pewnie zależy, o jakiej specyfice pracy mówimy, no bo jeżeli byśmy na przykład szukali kogoś, kto ma też zaimplementować tę muzykę i miał takie doświadczenie choćby w niekomercyjnym projekcie, to mi się wydaje, że to jest jak najbardziej ważne doświadczenie, tak? Zwłaszcza jeżeli ta gra wyszła, bo można w nią gdzieś tam zagrać, tak?
Można ją gdzieś zagrać. A no właśnie, tu się pojawił też wątek ciekawe dotyczące tego w ogóle, gdzie zaczyna się i kończy praca kompozytora. To takie bardzo konkretne pytanie, ale od Ściemniaka. Ściemniak zapytuje, czy kompozytor jest odpowiedzialny też za efekty dźwiękowe? Czyli to, co się dzieje, menu, ataki specjalne, czy takie rzeczy robi ktoś osobno, czy to jest też część twojej pracy?
Generalnie kompozytor się zajmuje tylko muzyką, ale jest to bardzo częste, że firmy mniejsze zatrudniają jedną osobę, żeby robiła obie rzeczy. Natomiast no, są te w jakiś sposób pokrewne, tak, obowiązki, ale jednak to są dwie różne rzeczy, no i wiadomo, im projekt większy, tym bardziej to rozdzielamy, no bo tej pracy jest po prostu za dużo, tak. No natomiast jest to częste, że po prostu firma szuka jednej osoby, bo na przykład tej muzyki też nie jest na tyle dużo do zrobienia, żeby taką osobę na stałe zatrudnić, ale jeżeli też ma robić dźwięk, no to już tak, więc to tutaj zawody są to różne zawody, natomiast rzeczywistość wygląda tak, że często w mniejszych projektach robi się obie rzeczy czasem.
To tak jak w tych firmach, w których się, tak, w niektórych robi się i księgowość, i kawę, i jest się prezesem, a w innych jednak te funkcje są rozdzielone. Rozumiem, że w produkcji gier bywa podobnie. Pojawiło się też pytanie, Tomasz Jagoda, który pisze o sobie, że jest też kompozytorem, i zapytuje, no właśnie, jak to jest z korzystaniem z pomocy i ze współpracą. Czy korzystasz z pomocy asystenta albo orkiestratora, czy robisz to wszystko sama, czy sama miksujesz mock-upy? I wydaje mi się, że bardzo ciekawy kawałek tego pytania, czy zdarza ci się robić jakieś shared projects, jakieś współpracy z innymi kompozytorami?
No, do tej pory nie korzystałam z pomocy asystentów. Natomiast jeśli chodzi o miks, no to jeżeli jest budżet, to tak, z racji tego, no, że jeżeli jest po prostu osoba, która jest inżynierem i się w tym specjalizuje, no to wiadomo, że zrobi to lepiej niż ja, bo po prostu to jest ich specjalizacja. Natomiast to tutaj zależy właśnie, czy jest na to budżet, czy nie. Takich dzielonych projektów współprac nie miałam jeszcze, ale chciałabym. Tak.
Ale w ogóle rozumiem, że słyszałaś o takich? Czy to jest jakiś kompletny margines? Czy
nie, nie, to się zdarza, tak, że są nawet takie, nie wiem, powiedzmy firmy czy tandemy, ludzie, którzy razem pracują w ogóle, nawet nie jednorazowo, ale w ogóle tak pracują po prostu, że są jako jednostka, tak, występują, a to są tam dwie osoby czy trzy osoby. Także to nie jest rzadkość.
Mam tu też pytanie, a właściwie dwa pokrewne pytania, już takie bardziej szczegółowe, ale wydaje mi się, że bardzo ważne, bo widzę, że tu ten aspekt biznesowy nam trochę powraca, a mianowicie kwestia rozliczania autorskich praw majątkowych i w ogóle to, czy ZAIX w ogóle rozpoznaje w jakiś sposób to, że jest taka dyscyplina i że ktoś komponuje tę muzykę. I drugie pytanie, które właśnie dotyczy tego, jak zadbać w ogóle o te prawa autorskie. Na przykład, jeżeli robimy jakiś projekt non-profit do portfolio, czyje potem te prawa są? Czy ty tego jakoś pilnujesz? Jak to jest uregulowane? Coś nam możesz opowiedzieć?
Jeżeli pracujemy w firmie jako taka osoba zatrudniona stałe, no to defaultowo wszystko, co robimy, to zazwyczaj jednak przychodzi na pracodawcę. I najczęściej też tak jest, nawet jeżeli po prostu pracujemy jako outsource. Ja nie jestem członkiem ZAIX-u, ale generalnie no nie ma tantiemów ze sprzedaży gier, bo nie ma czegoś takiego jak odtworzenie, tak? Więc to jest troszkę inaczej niż w firmie, więc po prostu najczęstszy case, no to jest to, że dostajemy po prostu pieniądze za naszą pracę i zazwyczaj to jest koniec wynagrodzenia. Oczywiście można się różnie próbować umawiać, na przykład nie wiem, jeżeli jest taka możliwość na jakiś tam procent ze sprzedaży, czy premię może jak się jest jakimś stałym pracownikiem i tak dalej, ale to już są jakieś takie indywidualne kwestie. Na pewno należy uważać na content ID YouTube'owe. To jest taka kwestia, która się tam pojawiała wielokrotnie, że najgorsze, co może być dla gry, to jeżeli na przykład streamy zostaną zbanowane na YouTubie przez to, że ktoś sobie zaznaczy, że to jest nasza muzyka i trzeba mieć pozwolenie na jej odtwarzanie, albo streamerzy mają demonetyzowane filmy i to jest generalnie no niekorzystne też dla kompozytora, jeżeli on byłby źródłem tutaj takiej sytuacji, więc raczej to wygląda tak, że no nie ma tutaj jakichś tantiemów. Często się ludzie umawiają tak, że na przykład zostawiają sobie prawo do wydania takiego soundtracku na serwisach streamingowych.
Okej, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to żeby troszeczkę sobie tu zrobić porządku w głowie, bo jest to dla mnie obszar w jakiś sposób nowy, czyli rozumiem, że po pierwsze, jeżeli chodzi o sam model, że tak powiem, czerpania wynagrodzenia, to w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie zapanować nad tą ilością odtworzeń, to jeżeli twórca muzyki jest szczęśliwy, to ewentualnie może wywalczyć sobie jakiś procent z przychodów ze sprzedaży gry, natomiast raczej nie działa to w ten sposób, że możemy do końca życia, prawda, leżeć pod palmą i sączyć.
Nie, zwłaszcza, że też ta muzyka do gier, ona też raczej nie jest w takim mainstreamie, jak na przykład muzyka, nie wiem, jak piosenki, tak, czy jak jakaś tam, nie wiem, muzyka do jakiegoś filmu, która była bardzo popularna, tak, więc nawet jeżeli by te tantiemy z jakichś tam odtworzeń były radiowych, no to jest raczej chyba rzadkość, że tam gdzieś tam to jest odtwarzane. Natomiast no to, co mówię o tych jakichś tam, nie wiem, procent od sprzedaży, no to jest jakby coś, co jest jakąś możliwością dla każdego członka zespołu, nie to, że tam nie wiem, kompozytor jest jakoś tutaj specjalnie może coś tam negocjować, natomiast niektóre firmy, tak jak te startupy też tak robią, no to nawet nie jest jakoś chyba charakterystyczne specjalnie dla kompozytora.
Okej, okay, pojawiają się tu kolejne pytania właśnie dotyczące tego bardzo praktycznego obszaru, więc domyślam się, że wiele spośród słuchających nas osób może albo już działa na tym rynku, albo ma takie plany. Pierwsze pytanie z tych takich bardzo konkretnych jest takie, czy można zarezerwować sobie prawo do wydania swojej muzyki do gry niezależnie jako soundtrack? To znaczy, czy słyszałaś o takich możliwościach, albo czy sama to robiłaś? Czy to jest tak, że twórca gry powie, nie ma mowy, tak, muzyka jest nasza, jakoś można sobie to zorganizować mądrze?
To zależy, jak się umówimy z twórcą gry. No, w moim przypadku, tak jak obserwuję, to często to nie jest jakiś wielki problem, żeby kompozytor sobie wydał właśnie na jakichś platformach streamingowych, ale na przykład studio deweloperskie może chcieć sobie wydawać ten soundtrack na platformach, gdzie sprzedaje grę, tak? No, z tej przyczyny, że na przykład no, może chcą jakiś bundle sobie sprzedać z soundtrackiem i tak dalej, więc naturalne. Ale ogólnie możliwości zawierania tych umów jest wiele, bo można też na przykład sprzedać licencję tylko tak na swoją muzykę, czyli że na przykład tę muzykę zachowujemy do niej prawa, niekoniecznie wszystko oddajemy, więc to jest wszystko zależne od tego, jak się tam umówimy, tak żeby wszyscy byli zadowoleni.
To trochę brzmi jak jedna z tych sytuacji, w których ostatnio czytałem jakiś wywiad, w którym ktoś dzielił się ze swoimi doświadczeniami dotyczącymi tego, jak zostać i nie zwariować, będąc gwiazdą pop. I powiedział, że są dwie rzeczy, na których nie wolno oszczędzać. Psycholog i prawnik. Nie wiem, czy jest potrzebny kompozytorowi psycholog, ale z tego, co mówisz, to dobry prawnik w którymś momencie bardzo się przyda. Pojawiło się tu też pytanie o po prostu wycenianie swojej pracy. Co tu właściwie? Jestem sobie początkującym kompozytorem i tak uśmiecham się pod nosem, bo to jest problem, który dotyczy, takie mam przynajmniej doświadczenie, też bardzo wielu muzyków, bo pamiętam, że kiedy funkcjonowałem na takim rynku muzycznym, to bardzo często mogłem usłyszeć, że właściwie granie koncertu to jest sama przyjemność, więc właściwie to nie wiadomo, kto komu powinien tu płacić, więc to tak pół żartem, pół serio, ale co jest tu punktem odniesienia? Skąd, co decyduje o tym, ile można wziąć za tę muzykę, jak w ogóle się negocjuje te stawki, jak to wygląda?
No można podejść do tego w różny sposób, tak? Można sobie podać swoją stawkę, albo można się zapytać, jaki budżet ma studio i powiedzieć, co możemy w tym budżecie zrobić, co jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem, bo czasami można coś obmyśleć, żeby na przykład tej muzyki było mniej, ale żeby funkcjonowała, jakby było jej więcej. Albo na przykład właśnie zaproponować jakieś tam, nie wiem, nagrania, które będą mieć tam mniej budżetu, więc na pewno tutaj trzeba wziąć pod uwagę właśnie, czy będą jakieś nagrania na żywo, czy my będziemy je musieli przygotować, czy ktoś inny będzie to miksował, kto to będzie implementował, jaka to będzie muzyka, czy jakaś po prostu full muzyka akcji, pełna orkiestracja, czy jakiś lekki ambient, czy to jest minuta muzyki, gdzie więcej nam zejdzie pewnie na skonstruowaniu umowy, czy niż na napisaniu tej muzyki, czy to jest stała współpraca w ogóle, tak, która jakoś tam funkcjonuje fajnie. To są wszystko rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. No i te stawki to oczywiście jest wieczny temat wśród kompozytorów, czy to powinno być jakoś tam uregulowane, czy nie. No myślę, że po prostu trzeba też wziąć pod uwagę coś, co może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, którzy się tym nie zajmują, że jeżeli jesteśmy freelancerem, to koszt sprzętu i koszt software'u całego i wszystkich narzędzi to są naprawdę bardzo duże sumy. Dlatego, że zwłaszcza no po prostu też wychodzą nowe, nie wiem, paczki smyczków, tak? Jest nowy projekt, potrzebujemy kupić nowe instrumenty, nie wiem, odsłuchy, kontrolery i tak dalej. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Sam komputer zwykły, tak, który to też może nie wszyscy zdają sprawę. Jeżeli się robi muzykę orkiestrową, to są ogromne ilości RAMu albo bardzo duże dyski SSD, które są bardzo drogie. Te rzeczy też trzeba update'ować, wymieniać, więc to są naprawdę bardzo duże koszta. No i po prostu trzeba to sobie policzyć,
Jasne, ale w takim razie dobrze. A czy jest takie miejsce, gdybym ja był taką osobą zaczynającą, to czy jest jakieś miejsce albo jakieś forum, trochę nawet szerzej pytam, nie tylko o te stawki, gdzie można, nie wiem, grupa, platforma, cokolwiek, gdzie można by dołączyć, żeby od osób, które wiedzą i są mądrzejsze, czegoś się na ten temat dowiedzieć. Bo domyślam się, że nie wyrecytujesz nam teraz tutaj cudzego, ani tym bardziej swojego cennika, ale gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, o jakich kwotach jest mowa, jak to zwykle wygląda od tej strony biznesowej, to właściwie gdzie można się tego i od kogo nauczyć?
To jest dobre pytanie. Można obserwować czasami na jakichś grupach też facebookowych, no ja mówię tutaj o Polsce, tak, bo ja działam raczej z klientami polskimi, na jakichś tam game-devowych grupach facebookowych, no czasami się pojawiają jakieś oferty, więc można to śledzić, natomiast no nie dowiemy się stamtąd na pewno, jaki jest cennik osób, które długo działają w branży, tak, które się raczej nigdzie nie ogłaszają, tylko po prostu te prace mają. Więc nie wiem, czy jest takie źródło, gdzie rzeczywiście można się tego to jakoś skonfrontować, no, ale na pewno mamy, są, funkcjonują jakieś tam grupy audio właśnie, czy na Facebooku. Jest też warszawska, w zasadzie już ogólnopolska grupa audio, która działa prężnie. Jest to naprawdę grupa dla osób, które już w branży działają.
Krótko mówiąc, tak to też, tak to z opisu sądząc wygląda, że należałoby po prostu jak najszybciej zaprzyjaźnić się z osobą, która już w tym środowisku funkcjonuje i się do niego, mówiąc kolokwialnie, wbić, bo po prostu bez tego ani rusz, bo są to w dużym stopniu jakieś nieformalne grupy.
Mhm. Raczej, no też są tak nieustandaryzowane te stawki, tak, że no naprawdę od osoby do osoby to się bardzo różni, od firmy do firmy, także tutaj trudno jest.
Nie ma reguły.
Tak.
Okej, na koniec może dwa pytania natury trochę bardziej ogólnej. I najpierw chciałem się zapytać, na deser sobie zostawię pytanie, ale już mogę zarzucić wędkę. O wzór idealnej ścieżki dźwiękowej według ciebie, czyli coś takiego, co kompozytor uznałby za jakieś arcydzieło kompozytorskie, ale to zostawmy sobie na koniec. Przedtem chciałem się zapytać jeszcze o inną rzecz, to jest pytanie od Patrycji, która pisze tak. Jak zatem współczesna muzykologia powinna badać muzykę do gier, skoro jest to zbiór plików, a ta wykonywana na koncertach muzyki z gier nie jest tożsama z tą, która jest w grach obecna? Ja pewnie bym do tego jeszcze dorzucił takie pytanie w ogóle, czy w ogóle ktoś się na serio tą muzyką gier już tak na poważnie zajmuje jakoś krytycznie?
No, moja odpowiedź by brzmiała w ten sposób, że myślę, że należałoby po prostu grać w te gry i obserwować, jak ta muzyka się zachowuje w grze, bo też zupełnie inaczej ocenimy album muzyczny, a zupełnie inaczej ocenimy to, jak ta muzyka reaguje na poczynanie gracza, jak w ogóle wpasowuje się w świat gry, i wydaje mi się, że to jest istota tak muzyki do gier, więc jeżeli byśmy chcieli to badać pod kątem, jak to się zachowuje w medium docelowym, no to myślę, że po prostu trzeba by zagrać w tę grę, żeby to ocenić.
Czyli że jednak to badanie powinno się odbywać jakoś tak w środowisku gry jako takiej. To mi przypomina takie moje doświadczenie. Pamiętam, jak wybrałem się na koncert jakiś czas temu w Warszawie muzyki filmowej i sam Neumann grał muzykę z fortepianu, i muzyka, która na ekranie działała zupełnie fantastycznie, okazało się, że wyjęta i pozbawiona warstwy wizualnej filharmonii okazała się być po prostu no, taką kołysanką, delikatnie rzecz ujmując, jak tak się człowiek rozglądał po sali, więc to...
Tak, tak. No często tak bywa, tak jak mówisz, właśnie nawet z muzyką filmową, że oderwana od medium już tak nas nie oddziałuje, a w grach jeszcze dochodzi ta warstwa właśnie tej jakiejś interaktywności, więc tym bardziej. I też jak na przykład są nagrody audio przyznawane, no wydaje mi się, że takie najbardziej szczegółowe to jest Gang Awards w Stanach przyznawane, bo to są właśnie za bardzo różne elementy, no to też tam zdaje się osobno jest i za implementację, osobno za, nie wiem, za jakąś tam main theme i tak dalej. Także tam też się właśnie ocenia te aspekty.
Różne aspekty. No i to skoro już jesteśmy przy nagrodach, to możemy wrócić na deser. do tego pytania deserowego. Idealna ścieżka dźwiękowa według Zofii Domarackiej, albo dobrze, ulubiona, taka, którą podziwiasz, to co to będzie?
Są takie gry po prostu, że jak w nie gram, to mi się wydaje, że ta muzyka to jest w ogóle połowa tej gry, tak? Mogę tutaj na przykład wspomnieć o Remember Me, taka gra była, gdzie tam soundtrack zrobił Oliver de Rivier. I gra w skrócie była no, taka trochę cyberpunkowa, jest o tym, że remiksujemy wspomnienia innych osób. No i to był soundtrack, który był nagrany, zdaje się, z orkiestrą, ale potem był w bardzo taki twórczy sposób przetworzony, że w zasadzie mieliśmy takie fragmenty, które były tylko klasyczną orkiestrą i potem był taki po prostu remiks, jakby coś tam cyfrowo przestało stykać. To było bardzo zrobione z taką... Wydaje mi się, że bardzo dobrze to rezonowało w ogóle z tematyką tej gry, tak? I bardzo było to moim zdaniem oryginalne, w tym sensie, że rzeczywiście to był super pomysł i bardzo dobrze działało. No a w ogóle sama muzyka była bardzo fajna, bardzo mi się podobała. No w dzisiejszych czasach myślę, że ta idealna ścieżka dźwiękowa, no to powinna jak najlepiej reagować na to, co robi gracz, tak? Natomiast zrobienie takiego właśnie dużego, skomplikowanego systemu muzycznego to na pewno jest wyzwanie i produkcyjne, jeśli chodzi o zaprojektowanie tego. Ale wydaje mi się, że gdzieś w tę stronę to są jakieś takie najważniejsze elementy.
Okej, okay, no i właśnie już ostatnio, bo nie wypuszczę cię bez jeszcze jakiegoś tytułu. To taka wypasiona, interaktywna, budząca twój szczery podziw gra, to będzie...
Bardzo mi się podobało ostatnio na przykład, zresztą jak wszystkie tytuły Supergiant Games, które stoją muzyką, no to ostatnio był Hades, tak? Gra, która też tam bardzo fajnie reaguje w sposób taki płynny na to, co robi gracz i nawet mamy tam jakieś wokale właśnie postaci, które pochodzą właśnie ze świata mitologii, które na przykład właśnie tam są jakieś wokale, kiedy z nimi rozmawiamy, to one się płynnie wyłączają. Ta piosenka się włącza potem w odpowiednim momencie w bardzo płynny sposób, więc jest to bardzo zgrabnie zrobione. No i to jest przykład studia, który na stałe zatrudnia kompozytora, który ma czas, żeby to zaprojektować, dopracować. Tego sobie życzymy i tak polecamy wszystkim twórcom gier.
No to w takim razie widzę, że kończymy to takim wątkiem, że tak powiem, zawodowego patriotyzmu. Wobec tego, jako że musimy już kończyć, to tobie, Zosiu, bardzo dziękuję za czas. A zatem, żebyśmy wszyscy pisali i słuchali pięknej muzyki w grach, tego sobie życzmy. Raz jeszcze dzięki serdeczne dla Państwa za uwagę i za wszystkie twoje odpowiedzi, Zosiu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję za wszystkie pytania. I cóż, też sobie tego życzę.
Do zobaczenia i do usłyszenia na ścieżkach dźwiękowych wobec tego.
Do usłyszenia.